Cześć, ja was widzę idealnie, jak zwykłem rozpoczynać każdy wywiad, no ale niestety nasi słuchacze nie będą was widzieć, więc nie wiedzą, z kim mamy przyjemność, więc tak pokrótce jakbyście się przynajmniej przedstawili.
Bardzo piękny, ładny Mikołaj i żałujcie, że mnie nie widzicie, bo naprawdę dużo tracicie.
Oraz ja, Katarzyna Bromirska, wiolonczelistka.
Zaryzykowałbym stwierdzenie, że jeszcze piękniejsza.
Dobra, większość wywiadów z wami zaczyna się od takiego dosyć nudnego pytania. Skąd pomysł na nazwę, co zwraca mniej więcej pierwsze 7 wyników w Google, a jak i strona z Wikipedii, ale nas nurtuje zupełnie coś innego. Dlaczego folk metal?
A ja już się przygotowałem na tą nazwę. Na pamięć się nauczyłem, że mieliśmy wytatuowane pod pachami, nie pod pachami, coś źle kojarzy. Pewną formacją. To nie, cofamy. Nie, no dobra, folk metal. Dlaczego folk metal? No nie wiem, tak jakoś wyszło. Nie no, żartuję. Oczywiście, że miało to swoje umocowanie we wcześniejszych działaniach moich przede wszystkim, gdyż grałem w zespole folkowym, a ponieważ od początku byłem metalowcem, najpierw słuchałem metalu, potem chciałem grać bardzo metal, ale nie miałem gitary, jedynie akustyczną, więc jakoś tak wyszło, że folk.
Bo to jeszcze początek lat 90. zespół, jak dobrze pamiętam, Rivendell i no, jakby nie patrzeć, wtedy muzyka folk metalowa w ogóle nie była zakorzeniona w kulturze. Kasety pewnie, które jeszcze dało się dorwać, to jakiegoś rodzaju Sepultura i tak dalej, więc...
Tak, właśnie Sepultura to był jedyny chyba zespół folk metalowy jak na tamte czasy i to się nawet nie nazywało folk metal, tylko po prostu ja słuchałem Sepultury, bo zawsze byłem wielkim fanem akurat tego zespołu i stwierdzałem, ja pierdzielę, oni wplatają w swoją muzykę coś dziwnego i tak zacząłem szukać to coś dziwnego, to są elementy muzyki ludowej z Brazylii. A jeżeli chodzi o sam termin folk metal i inne zespoły, to ja dopiero się o tym dowiedziałem w połowie lat 2000, jak już istniał Percival Schuttenbach długo, bo po prostu się tym nie interesowałem i nie miałem pojęcia. Myślałem, że jestem jedynym człowiekiem na ziemi, który połączył folk z metalem i nagle ktoś mi pokazał, nie wiem, Arkonę, inne zespoły. Tak, o cholera, i znowu mi ukradli patent.
Ale czujecie się tak trochę ojcami polskiego folk metalu? Jeżeli
tak, ja się czuję ojcem, ale Kasia podejrzewam, że bardziej matką.
Tak.
No niestety Kasia tutaj tak jak tu pośmialiśmy się, że głową nie może w radiu kiwnąć, aczkolwiek...
Może, ale to jakby się nie przenosi.
Bardzo tutaj duży wkład wnosi w nasz wywiad. Jeżeli mówimy już o ojcostwie, te początki, posiadacie jakieś wykształcenie muzyczne, które... kłania was, jakoś pcha was w tą stronę taką typowo muzyczną, czy to raczej tak wyszło z zainteresowań i bardziej z przypadku, bo wiem, że na przykład, jak dobrze czytałem w jednym z wywiadzie, masz wykształcenie jubilerskie?
Tak, jestem z wykształcenia jubilerem. Muzycznego wykształcenia nie posiadam, ale to wcale nie znaczy, że z przypadku się tym zajmuję. Zawsze chciałem, odkąd pamiętam się urodziłem, już chciałem grać, ale nie chcieli mnie przyjąć do żadnej szkoły muzycznej. Za to Kasia szkołę muzyczną skończyła i jakby wszystkie elementy naukowe wnosi do zespołu bardzo świetnie.
Tak, i ja odkąd pamiętam grać nie chciałam, ale jakoś tak się złożyło po prostu.
Kasia, jesteś jedyną osobą, która w zespole posiada jakieś tam szersze wykształcenie muzyczne, czy tutaj tylko Mikołaj czerpie od was tą wiedzę jako samouk?
Tylko ja jestem po szkole muzycznej. A reszta, cała reszta jakby korzysta z mojego doświadczenia i wiedzy.
Znaczy ja jako samouk się douczałem. Nawet umiem ledwo, ale coś tam avista zagram z nut. Ale nie chwalę się tak przy Kasi, bo dla niej to jest w ogóle żadna umiejętność. Na poziomie przedszkola muzycznego to jest raczej.
A same instrumenty, tych pojawia się w waszym zespole, jakby nie patrzeć, bardzo dużo. W większości przypadków są to instrumenty, które no, już ciężko zdobyć tutaj. Skąd je bierzecie?
No, instrument, na którym gra Kasia, na przykład sami zrobiliśmy. Głównie ja, ale Kasia też dłubała przy nim na zlecenie. Wydłubać odtąd dotąd trochę drewna. Część zamawiamy, część robią nasi przyjaciele, którzy też robią instrumenty. Tutaj między innymi właśnie nawiążę z powrotem do Rivendella, bo człowiek, z którym zakładałem ten zespół, Kamil Rogiński, który teraz jest podporą Ruty i Lelka, basistą Moskwy i w ogóle już tak bardzo prężnie działa muzycznie i od niedawna znowu gra z powrotem w Percivalu. Jest też konstruktorem instrumentów, które bardzo świetnie umie robić. Także na przykład mamy też instrument wykonany przez Kamila, rekonstrukcję, bardzo wierną rekonstrukcję znaleziska gęśli gdańskich. I w ten sposób, no to jest, każdy instrument ma indywidualną historię, musiałbym o każdym opowiedzieć osobno.
Uwielbiacie odkrywać, czy właściwie wnosić do swoich piosenek kolejne nowe instrumenty i poszerzać to całe instrumentarium, a potem wozić ze sobą drugiego busa z osobnymi instrumentami?
Nienawidzimy tego. Jakby się dało, to ja bym grał tylko na gitarze, no ale się okazało, że się nie da, bo trzeba grać też na innych instrumentach. Trzeba się uczyć grać od nowa, wiesz jak to jest. I to wozić faktycznie to struny nowe kupować, to jest strasznie upierdliwe. Wolimy jednak nie, ale życie tak się układa, że musimy. Na szczęście nie mamy, tak jak właśnie wspomniany Kamil, który gra chyba na 300 instrumentach i to nawet się nie da zapamiętać. On nawet nie wie, na czym gra.
Dobra, przechodząc już do nowej płyty Strzyga, chociaż nowa to takie tutaj akurat już lekko naciągane tu podejście. Skąd pomysł na ponowne nagranie utworów, które pojawiły się już wcześniej w kilku przypadkach?
No to jest oczywiste. Ja z wykształcenia, jak już rozmawialiśmy, jestem jubilerem, czyli to jest zawód generalnie, który go się uczy. Przynajmniej w moim przypadku w szkole plastycznej, a więc tam musiałem, tak jak Kasia musiała poznawać kompozytorów, ja musiałem malarzy i jesteśmy jak Edward Degas, który potrafił wpaść po 3 latach od sprzedania swojego własnego obrazu, zabrać go klientowi i namalować od nowa, ponieważ stwierdził, że nie podoba mu się poprzednia wersja. Nie no, żartuję, oczywiście tak nie jest z naszymi utworami, ale utwory, zwłaszcza te, które się podobają naszym fanom i są fajne i na koncercie widzimy reakcję ludzi na te utwory, były nagrane w bardzo, przyszło mi do głowy takie słowo, ale dobra, niech już będzie, patologicznych warunkach, jeżeli chodzi o walory brzmieniowe. Więc jeżeli pojawiła się możliwość nagrania w dobrym studiu, w warunkach bardzo dobrych, to no nie mogliśmy nie skorzystać po prostu, no musieliśmy to zrobić. Ja wiem, że są ludzie, którzy stwierdzą, że to, co jest nagrane przez rajstopę mojej babci w pokoju 2x2 ze straszną jakością i przy zerowych moich umiejętnościach jako realizator jest o niebo lepsze od tego, co nagraliśmy w Custom 34. No ale jestem pewien, że jakaś garstka maniaków, audiofilii doceni to, że naprawdę pochyliliśmy się nad niektórymi utworami i nagraliśmy je bardzo dobrze na dobrym sprzęcie i są bardzo dobrze zrealizowane i zmiksowane i zmasterowane. I zupełnie to może nikomu nie jest potrzebne, ale my jesteśmy zadowoleni.
W Making of do Strzyga, który pojawił się na YouTubie, wspomniałeś, że Asia niestety miała wypadek samochodowy, który tam co prawda jakoś, miejmy nadzieję, nie będzie rzutował na jej stan zdrowia i wróci do grania, ale czy miał on jakiś wpływ wymierny na płytę? Wiadomo, że na teledyski, bo tam nie mogła się bezpośrednio pojawić, ale czy wymusiło to na was na przykład, nie wiem, ponowne remasterowanie płyty i jakieś tam ewentualnie dogrywanie innych ścieżek?
Nie, bo wypadek zdarzył się już po tym, jak płyta została nagrana i właściwie nawet już zmiksowana i faktycznie to tylko w taki sposób rzutuje, że Asia nie uczestniczyła w nagraniu klipów, ale zupełnie muzyka się nie zmieniła, Asi jest tam tyle, ile pierwotnie miało być, nic tam nie zmienialiśmy. No i cóż jeszcze mogę powiedzieć, no Asia cały czas jeszcze wraca do zdrowia, są duże szanse, że wróci w pełni, ale jeszcze nie możemy powiedzieć, zdradzić informacji, kiedy to nastąpi. Mogę tylko powiedzieć, że idzie to w dobrym kierunku, już może śpiewać i nie może jeździć jeszcze na koncerty, bo no to zbyt poważna jest, jej kontuzja jest zbyt poważna, żeby jej na to pozwalała, ale śpiewać już może i będzie mogła na pewno w przyszłości też, więc jest szansa, że jak najszybciej wróci, z wieloma działaniami na nią czekamy też.
Co do samego YouTube'a, pojawiły się 2 teledyski do waszych singli ze Strzygi i teraz pytanie od nas, które tutaj zauważyliśmy wnikliwie przeglądając ten teledysk. Ktoś specjalnie zapomniał części setu do perkusji w przypadku jednego teledysku, bo tam perkusja jest tak bardzo ładnie przykryta skórami i tak, widać, że troszeczkę nie pasuje, jeżeli popatrzy się na resztę instrumentarium.
Ja to postaram się wyjaśnić. To jest taki pewien nasz dystans, taki inside joke może trochę. Jak nakręciliśmy w bardzo partyzanckich warunkach klip do Pani Pana, na pewno wam znany, który ma już prawie 1,5-milionową liczbę wyświetleń. Nakręciliśmy to z młodzieńcami, którzy właśnie założyli kółko firmowe, mogli gdzieś pożyczyć kamerę, nikt się kompletnie na niczym nie znał, do dodatku padał deszcz, połowa ekipy się przestraszyła i uciekła, druga połowa się zakopała w błocie. Klip był po prostu kręcony naprawdę bardzo, bardzo siłą woli i przy zerowym budżecie, a nawet minusowym. I po czym rozśmieszyły nas komentarze na poważnie pisane pod klipem, że przecież to nie ma sensu, bo w lesie stoję z gitarą niepodłączoną do niczego. Zacząłem się grubo nad tym zastanawiać. No faktycznie, to jest takie nielogiczne. Dlaczego nie mam kabla do gitary? Ale jak bardziej to roztrząsałem, no to jak nie mam kabla do gitary, i chciałbym go mieć, to jednak ten kabel też musiał być do czego podłączony, czyli musiałbym przynieść tam piec i okej, wtedy może ludzie by się powiedzieli, że to jest dobrze, mam kabel i piec, więc jest logika. A z drugiej strony, do czego ten piec podłączyć, bo tam przecież nie ma prądu. Idąc dalej tym tropem, zaczyna to się wszystko coraz bardziej robić surrealistyczne, bo nie wiem, elektrownię musiałbym przyciągnąć do tego lasu. Jakby sam fakt, że jest to troszeczkę umowne, że ja z tą gitarą w lesie jestem, umknął od razu na dzień dobry widzom, więc pomyślałem sobie, no nie będę ciągał pieców, elektrowni, kabli i starał się zrobić, żeby to miało sens, bo po prostu w ogóle nie ma sensu granie w lesie na gitarze elektrycznej. Od tego trzeba zacząć, więc musiałbym nie robić klipów w lesie. Ale idąc dalej tym tropem, stwierdziliśmy, że no to a czy nie pojechać bardziej, czy na przykład nie zagrać pewnej partii na zupełnie innym instrumencie. Tak jak w znanym klipie Queen podczas solówki gitarowej jest pokazana trąbka i naprawdę znam wielu ludzi, którzy byli przysięgli, dali sobie obciąć rękę, że ta solówka jest grana na trąbce. Więc właśnie dlatego tak perkusja wygląda w jednym w klipie. Mieliśmy bardzo fajną bekę z tego, dużo żartów i jeżeli są ludzie, którzy faktycznie podchodzą do tego poważnie i się zastanawiają, jak? Przecież słyszę tam werbel, a tam jest w ogóle skóra z owcy. Jak? To mogę im tylko powiedzieć, że naprawdę ciężko w studiu Custom 64 było nagłośnić skórę z owcy, żeby brzmiała jak werbel.
A co do tych żartów? Bonus na strzydze. Czy istniała naprawdę wielka lista utworów, z których musieliście wybrać ten materiał bonusowy? Czy to po prostu była pierwsza myśl i strzeliliście, idziemy za wuda z ryjebanie i tylko to nagrywamy, tylko to chcemy? Czy, tak jak mówię, trzeba było długich dysput i przekonywania zespołu, że akurat ten konkretny utwór ma jakieś walory muzyczne, które należy uwzględnić właśnie przy tworzeniu?
Naprawdę do tak głupich pomysłów nie trzeba nikogo przekonywać w tym zespole. To się dzieje samo i nie było listy. Byliśmy pewni, że musimy nagrać ten utwór, ponieważ zajmujemy się folk metalem, a poznaliśmy osobiście przynajmniej połowę. Nie no, poznaliśmy ich obu, nie? Nie pamiętam, jak się nazywają. W każdym razie oni bardzo by, przynajmniej jeden z nich, no tak dyplomatycznie nie wypowiem jego imienia, żeby nie wyszło, że nie pamiętam, a albo żeby się nie okazało, że mówię, wiesz, jakieś ploty o kimś. Ale jeden z duetu wiadomego jest wielkim fanem metalu i strasznie sprawia wrażenie, że chciałby ten metal grać, ale niestety musi grać disco polo. A my gramy folk metal, a disco polo jest folkiem, więc no, to się po prostu samo narzuciło. No, nie można było nie zrobić tego coveru. Nie można było. Musieliśmy to zrobić.
Pojawił się utwór Marysia zagrany z Donatanem w Dzień Dobry TVN. Swoją drogą bardzo ładne nagranie, bardzo piękne zęby pokazałeś tam. Na tak, przez całe nagranie się pięknie szczerzyłeś, grając właśnie do tej... Nie wiem, czy z nerwów, nie wiem z czego. W każdym razie, czy sporo utworów, które tworzycie, najpierw ma wydźwięk czysto folkowy, a potem staje się metalowe, lub jest odwrotnie, że najpierw tworzycie coś stricte metalowego, folk metalowego, a dopiero potem myślicie, że fajnie by było to przerobić w wersji tak typowo folkowej na Percival?
Widzisz, to jest problem z odpowiedzią na to pytanie, bo moglibyśmy powiedzieć prawdę, ale to jest, mogłoby obedrzeć z magii w ogóle wyobrażenia wielu ludzi na temat tego, jak wygląda praca muzyka, zwłaszcza w Percivalu. Ponieważ mnóstwo rzeczy się dzieje przypadkowych, nie ma w ogóle żadnych zasad, żadnego schematu, tak jak w tym przypadku. To chyba ten utwór miał być, wymyśliliśmy go, właściwie Kasia go wymyśliła do jakiegoś projektu, który miałby może powstać z Donatanem, ale ostatecznie kompletnie nic z tego nie wyszło i całe szczęście. Ale utwór już został wymyślony, a potem dla zabawy kiedyś chyba zagraliśmy go po prostu z Schuttenbachem na metalowo i się okazało, że dużo lepiej brzmi, więc stwierdziliśmy, wow, mamy utwór, jednego już nie musimy robić.
Kasia, chcesz coś dodać o tym utworze? W gruncie rzeczy chyba rzadko widniejesz na listach jako ta osoba, która tworzy bezpośrednio słowa.
Akurat zajęła wszystkie możliwe miejsca na listach, tylko nikt ich nie czyta po prostu.
Znaczy ja chciałam tylko powiedzieć, bo że do tej pory jakby zawsze mieliśmy taką procedurę, że podpisywaliśmy jako cały zespół, że tworzy cały zespół, ale tak naprawdę głównie zajmujemy się, Mikołaj i ja jesteśmy głównymi twórcami muzyki.
Chcieliśmy być tacy w porze, że wszyscy, że każdy, nawet jak ktoś przychodzi na co piątą próbę i ma w ogóle olewkę totalną, to też, ale stwierdziliśmy po 15 latach grania i niemania z tego profitów, że to może jest głupi pomysł. Dlatego teraz wpisujemy wszędzie Kasię.
A poza tym Sony nam kazało.
Być takimi Robin Hoodami trochę muzyki, ale nie wyszło.
Skoro powiedzieliście, że nie ma żadnych zasad, to znaczy, że przeplatacie na koncertach percivalowych Percival Schuttenbach, a na Percival Schuttenbach fragmenty Percivala, czy raczej staracie się te dwie sprawy odgraniczać mocno od siebie? Bo wiadomo, że robicie dwa osobne tury, tak? Teraz robicie tur dla Strzygi i potem tur dla muzyki typowo z Wiedźmina. I czy staracie się tam w międzyczasie gdzieś coś przemycać, czy to raczej takie dwa osobne światy?
No, bez przesady, to jednak są dwa zespoły osobne, dwa repertuary, staram się to oddzielać, to jest oficjalna wersja. Nieoficjalna jest taka, że oczywiście taki utwór Lazary na przykład ma już 500 wersji i ma Schuttenbachową i Percivalową, ale one się różnią od siebie i polecam posłuchać jednej i drugiej i myślę, że słuchacze i fani tego utworu nie marudzą.
A ja chciałam tylko powiedzieć, że ogólnie chcielibyśmy nawet połączyć te dwa światy jakby czasami na jednym koncercie na przykład, ale jest to dosyć trudne technicznie, więc stąd wynika rozdzielenie takie bardzo.
Jak przypniemy Kasię do wiolonczeli, to potem to parę godzin trwa, żeby ją odczepić, więc w tym momencie nie może grać na Rebeku. A ja też nie bardzo mogę na sadzie, jak Mamoń wali w bębny, bo zagłusza wszystko.
Nie wiem, czy wiecie, ale muzyka Marcina Przybyłowicza w 2016 roku była najpopularniejszą polską muzyką za granicą na serwisie Spotify. Jak czujecie się tworząc muzykę do gier? Jak wam się współpracowało z Marcinem?
Jeżeli tak było, znaczy ja słyszałem o tym, że tak było, to znaczy, że i nasza muzyka była najpopularniejszą muzyką polską, ale nieoficjalnie i to jest jakby taki troszeczkę nasza przypadłość, nie? Już któryś raz nieoficjalnie coś tam, jesteśmy na przykład zespołem, jedynym folk metalowym zespołem Polski, który ma diamentową płytę, ale nieoficjalnie. Znaczy nie, inaczej, uczestniczyliśmy w diamentowej płycie i to nawet tam może powiedzmy, że jest troszeczkę oficjalne, ale nasza własna płyta Sława, która była dołączona do preorderu Równonocy, rozeszła się w takiej ilości egzemplarzy, że zapewnia to złotą płytę, ale ponieważ była dodatkiem, to jest to nieoficjalne. Więc nieoficjalnie jesteśmy bardzo popularnym polskim zespołem na świecie. Ale oficjalnie sam wiesz. A jakie było pytanie?
Tutaj może taka ciekawostka. Najbardziej pokrzywdzonym polskim wykonawcą, jeżeli chodzi o dołączanie dodatków do płytach jest, nie wiem czy wiecie, Michał Wiśniewski z zespołu Ich Troje, bo ten dołączył kiedyś swój krążek do gazety, do Faktu, a ten się rozszedł w takim nakładzie, że tam powinno mu zapewniać wszystkie możliwe płyty, no ale niestety zrobił się spory bunt.
Tego się nie spodziewałem.
A wracając do pytania, jak wam się pracuje nad muzyką do gier? No bo jakby nie patrzeć w przypadku Wiedźmina, to już jest spora odpowiedzialność, tworzenie bardzo dobrej ścieżki dźwiękowej, gdzie no gra jest naszym takim jednym z najważniejszych towarów eksportowych i kopie zostały przekazane prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że ten nowy też ją dostanie, bo gra sama w sobie jest fajna.
Nie no, też mogę powiedzieć tak jakby dwutorowo. Jedna wersja dla tych, co chcą zachować jakąś pewną magię. No strasznie się podchylamy nad tym, że to jest dla gier specjalnie. Co robimy specjalnie? Coś tam specjalnie robimy. I teraz ci, co chcą, żeby magia pozostała, zatykają uszy, a dla tych, którzy chcą, którzy nie mają żadnych świętości, ich to nie interesuje, to powiem, że z punktu widzenia czystej pracy nad muzyką, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, czy to jest do gry, czy na płytę, czy do czego to w ogóle potem będzie użyte, naprawdę, bo po prostu to jest muzyka, no muzyka to jest muzyka, jak się ją tworzy, nagrywa, pracuje, to podejście zawsze jest indywidualne do danego utworu, no i za każdym razem niepowtarzalne. I naprawdę nie ma znaczenia, gdzie to później wyląduje, że tak się brzydko wyrażę. A mało tego, jeszcze jest taki aspekt, że większość tych utworów, które do tej gry się tam w końcu dostały, jak my je tworzyliśmy, to co my żeśmy mieli wtedy w głowie? Po prostu my chcieliśmy zrobić tak naprawdę 1000 egzemplarzy płyt, żeby pojechać na imprezę i je sprzedać, żebyśmy chociaż trochę zarobili na tym, że gramy. I tylko to nas interesowało tak naprawdę, bo w życiu bym nie pomyślał, że to w ogóle więcej niż te... Znaczy te 1000 sztuk to mnie martwiło, że to jest trochę dużo. Jak my tak dużo płyt sprzedamy, to kto to kupi w ogóle? Jak nikt kompletnie nie zna naszego zespołu, w ogóle nikogo to nie interesuje. To był taki okres, że w ogóle ludzie patrzyli na nas jak na debili. Co oni w ogóle robią? Nie stroją, nierówno, bez sensu. Kompletnie w ogóle tego się nie da słuchać. Takie były opinie. To sobie myślałem, no to tylko maniacy, jacyś tacy, którzy są wkręceni w historię, to może zrozumieją coś, albo po prostu z takiej zwykłej litości kupią tą płytę. Tak sobie o tym myślałem. Jakby mi ktoś wtedy powiedział, że to będzie, że trafi to do Baracka Obamy, to bym go sam osobiście zamknął w ośrodku zamkniętym lecznictwa otwartego.
A tak co do gier, graliście w tego Wiedźmina, czy raczej tylko przesłuchaliście potem same płytki?
Tu mamy bardzo wyraźny podział w zespole, ja jestem od pewnych spraw, a Kasia jest od grania.
Tak, ja grałam, ale jeszcze właśnie przyznam się, że nie skończyłam dodatku drugiego, ale grałam, więc słyszałam wszystko, co tam było zawarte
Kasia słyszała.
Nawet byłam zdziwiona, bo się okazało, że tam więcej motywów niż myśleliśmy zostało wykorzystane, więc tak. A Mikołaj nie grał, więc...
Bo ja tu od razu wytłumaczę, bo mam Maca. Nie chcę iść na Macu w ogóle.
Tworzycie też muzykę do Gwinta. Czy to oznacza, że będziecie też tworzyli muzykę do Cyberpunka, czy tam już się nie da po prostu przepchnąć folk metalowych elementów?
Ja bym przepchnął, w ogóle mi to pasuje, zarąbiście, ale podejrzewam, że faktycznie już jest trochę przesyt Percivalem w CD Projekcie. Już mogą mieć nas dość.
Co do takiego... przesytu. Projekt Równo Noc mógł się dla fanów okazać lekko eksperymentalny. Czy to oznacza, że z czasem będą się mogły pojawiać jakieś inne, mocno nietypowe połączenia wasze muzyczne z jakimiś półświadkami, które na co dzień nie łączą się tutaj jakkolwiek bezpośrednio z folkiem?
Tak, myślę, że zrobimy folk miejski z gwarą więzienną. Nie no, żartuję. Znaczy, jak będzie taka opcja, to oczywiście zrobimy, nie ma problemu. U podstaw jakby Percivala, jak zakładaliśmy zespół, legło, że będziemy współpracować z każdym, bo to rozwija. Dlatego się zgodziliśmy na współpracę z Donatanem i masz rację, to był dosyć duży szok dla niektórych naszych fanów. Niektórzy się obrazili i już nie szczęsą, ale to jest mniejszość. No. No niektórzy nie znieśli tego, że nie będziemy szli w stronę black metalu. Trudno. Ale większość fanów to jakoś zrozumiało, przyjęło i myślę, że to jest nasza cecha charakterystyczna. Po pierwsze, nie można się przyzwyczajać, że o, znam Percival i teraz to już w ogóle mnie nic nie zaskoczy i no nie jesteśmy Metaliką, po której można jechać, że nie grają w kółko Master of Puppets. Oni by chcieli być tak jak my, a tylko nam się udało, że fani z zapartym tchem i z taką pewną dozą lęku oczekują każdej naszej nowej płyty, bo nie wiedzą, co tam się zdarzy. I jedyna ich reakcja to jest o, na szczęście nie reggae.
Czyli to oznacza, że też może się okazać, że nie do końca porzuciliście projekt, gdzie kraliście zakazane piosenki z okresu międzywojennego, II wojny światowej?
Nie, to absolutnie nie jest porzucone. No teraz z racji wypadku Asi no, na razie wstrzymane są jakiekolwiek działania i koncerty przede wszystkim, ale jak tylko Asia wróci do formy, to na pewno wznowimy działalność koncertową i cały czas myślimy o nagraniu, tylko że no wiadomo, to nie są tanie rzeczy. Trzeba zapłacić za to studio, więc jak się uda wszystko dograć i terminowo, to na pewno to w końcu kiedyś nagramy, bo nam się bardzo podoba ten projekt i warty jest on zarejestrowania, bo Chociażby z tego powodu, że udało nam się osiągnąć, zrobić coś takiego, taki był zamiar od początku, żeby pokazać te pieśni w takiej formie, w jakiej one mogły być śpiewane, na przykład podczas powstania styczniowego, znaczy bez tej jakiejś takiej pompy, bez tego takiego stania na baczność całego chóru i tak dalej, a jednocześnie bez jakiegoś takiego olewactwa, że to jest jakaś tam piosenka czy coś. Tylko tak jak mogli to ludzie grać sobie na przykład w chwili zawieszenia broni, których było na pewno mało, albo po prostu jakiegoś takiego odpoczynku, wytchnienia pomiędzy walką i pieśni śpiewali po to, żeby podtrzymać się na duchu. One są na przykład w większości, zwłaszcza te powstałe podczas powstania warszawskiego albo w okolicach w czasie okupacji, bardzo wesołe, co nas bardzo uderzyło, więc na pewno śpiewane też były wesoło i to jest, jak się głębiej nad tym zastanowić, oczywiste, no bo skoro dookoła było smutno i śmierć i zniszczenie i źle, no to człowiek nie śpiewał sobie jeszcze smutnych rzeczy, żeby się jeszcze bardziej zdołować, tylko raczej wesołe. Dlatego na przykład taki pałacyk Michla to jest wesoła melodia z wesołym tekstem tak naprawdę. I w taki sposób chcieliśmy te pieśni śpiewać, śpiewamy je, w taki sposób gramy. I to byśmy chcieli zarejestrować, no bo jak do tej pory nikt tego w taki sposób nie zrobił. Ale teraz to powiedziałem, na pewno zaraz 15 płyt powstanie i znowu będziemy za późno. Ale jakby co, to macie to nagrane, że to my, Percival był pierwszy.
Wspomniałeś o kwestiach finansowych. Nie myśleliście, żeby na przykład pójść w stronę niemieckich zespołów folk metalowych, które z czasem odeszły od trochę cięższego grania i na przykład zaczęły grać, no, ciężko tu powiedzieć, jarmarczne piosenki pod nóżkę, ale właśnie takie piosenki bardziej przesycone folkiem, a mniej przesycone metalem. Czy jednak stawiacie swoje upodobania na pierwszym miejscu i wolicie grać to, co tworzyliście na początku?
No jak mamy czerpać wzorce od Germanów, którzy tradycyjnie stoją niżej w hierarchii? No nie, no umówmy się, no słuchasz niemieckiego folku? Czy ktoś słucha? Chyba tylko ci, co bardzo często muszą jeździć do Niemiec i jak już się przyzwyczaili, bo w radiu im leci.
Znaczy, my akurat tutaj z racji naszej pracy w radiu słuchamy dosłownie wszystkiego, od japońskich muzyk folkowych po niemieckie. Nawet robiliśmy audycję i to serię, cykl audycji podzielonych tematycznie kontynentalnie właśnie o muzyce folk metalowej.
Ja doceniam, oni nie mają łatwej roli, no bo jednak wiesz, Niemcy, maszerowanie i tak dalej, tu dużo nie pokombinują w muzyce. Ale bardzo doceniam ich próby i szanuję i wszystkie niemieckie zespoły folk metalowe, ale oczywiście nie jest to żaden przykład dla nas, ani no, w ogóle nie ten poziom. My mamy własną drogę i nie, no nie będziemy grać, znaczy chyba, że w taki sposób jak na Strzydze, tak jak już mówiłem, disco polo, typowa polska, folkowa, nowoczesna muzyka i zrobiliśmy ukłon w stronę disco polo, nagraliśmy cover. Może jeszcze kiedyś jakiś nagramy, nie jest powiedziane, że nie. Nie uważamy, że to jest coś, co trzeba zakopać gdzieś, nie wiem, wstydzić się i tak dalej. No słuchajcie, no część społeczeństwa to lubi, no już, trzeba to uszanować.
Czy obserwujecie polską scenę folk metalową, bo tak jak tu już padło, no czujecie się ojcami i matkami tej polskiej sceny folk metalowej. Z tego co widziałem tam gdzieś po waszych profilach, no to macie w znajomych Pawła z zespołu Diabło Boruta z Rzeszowa, ale on zaprasza wszystkich, więc to akurat żaden wyznacznik. Ale czy w miarę na bieżąco śledzicie tych coraz młodszych już to twórców, którzy starają się przebić?
Zgubiliśmy strasznie, wiesz, tych jest tak dużo, że to nie nadąży człowiek. Ale faktycznie można powiedzieć, że po kolei jak powstawały te zespoły, to wszystkich ich poznaliśmy i w jakiś sposób staraliśmy się pomóc. No, czy to oczywiście, czy to było skuteczne i czy faktycznie to wyglądało na pomoc, trzeba by już zainteresowanych zapytać, ale intencje takie mieliśmy, tu wszystkim mówię od razu, wszystkie zespoły. Jak kogoś pominąłem, to niech wie, że to nie było specjalnie i że pomagamy, przynajmniej się staramy. Nie no, z większością graliśmy koncerty, zapraszaliśmy na trasę, bo pierwszym zespołem takim to była Morhana, nie? Zaprosiliśmy na 10-lecie Percivala, zobaczcie, my mieliśmy już wtedy 10 lat, a to był dla mnie wtedy jedyny polski, drugi oprócz nas zespół folk metalowy. Co prawda wtedy jeszcze się tam kitwasiły, powstawały kilka innych, jeszcze ich wtedy nie znałem, ale No ale tak, tak. No i znamy większość osobiście. No to, co nas bardzo ogromnie cieszy, się rozwija i powstają coraz to nowe i tak powinno być i bardzo dobrze. I już może nie wszystkie te nowe znamy, bo to no, ciężko, ale chętnie poznamy. I bardzo popieramy, pomagamy, kibicujemy i oficjalnie oraz nieoficjalnie uważamy, że to jest bardzo fajnie, że tyle zespołów powstaje. Ja tylko może bym taki apel wystosował, żeby po okresie fascynacji właśnie germańskimi kapelami folk metalowymi, tudzież kapelami skandynawskimi zafascynowanymi folkiem irlandzkim, zaczęli odrobinkę odkrywać naszą polską muzykę ludową i elementy do swojej twórczości przygarniać, ponieważ tak jak mówiłem, jesteśmy kilka lig wyżej od Niemców, którzy bardzo dobrze robią to, co robią, bardzo dobrze, bardzo równo. Ale mamy takie bogactwo kulturowe, że po prostu musimy je promować, pokazywać na świecie.
Czy to też oznacza, że na kolejnych płytach będzie można znaleźć jakieś kolejne utwory stricte folklorowe, które są mocno zakorzenione na festynach, na wsiach i tak dalej, które wy przerobicie pod swoją modłę?
Znaczy być może nie takie, co są zakorzenione, bo my mamy też taki problem, jeżeli chodzi o naszą nację, o Polaków i muzykę naszą, że ona jest taka dwupoziomowa też. Jest taki folklor, który jest naprawdę wirtuozerski, jest trudny bardzo i tego się tak łatwo nie usłyszy właśnie w tych miejscach, o których mówisz, bo nie każdy potrafi to zagrać i to jest troszeczkę, czasami bywa zapomniane. To jest ten folklor, którym się inspirował Chopin czy wielu innych kompozytorów w ogóle niezwiązanych z Polską. To jest trudne i to jest warte wykonania pracy, żeby nie zostało zapomniane. Jest też drugi aspekt, muzyka dużo, dużo prostsza, idąca kompletnie w drugą stronę. No takim czymś jest też disco polo, które faktycznie jest trochę tak niesprawiedliwe traktowane przez ludzi bardzo zajmujących się kulturą, a czasami kompletnie nie kumających, co to jest. To jest taka forma jakby odpoczynku ludzi od tego strasznie wirtuozerskiego podejścia do muzyki, które no nie jest dla każdego i do słuchania, i do grania. No do grania jest w ogóle bardzo trudne, ale do słuchania też nie jest łatwe. No nie każdy też na co dzień słucha Chopina, prawda? Który jest tylko, przypomnę, się inspirował tą kulturą, a nie był nią w 100%. Więc nic dziwnego, że ludzie potrzebowali czegoś dla odpoczynku, dlatego mamy i pieśni, które są bardzo proste, wręcz prostackie, całe mnóstwo przyśpiewek takich sprośnych przecież, nie? One są dużo, że tak powiem, bardziej przyziemne niż samo disco polo. Disco polo to przy tym jest w ogóle wyższa kultura przy tych pieśniach i ludzie tego, wiesz, zapominają o tym. Mamy taką odmianę jakby polskiej kultury ludowej i mamy tą taką mega skomplikowaną. I fajne jest i to i fajne są wszystkie rzeczy pomiędzy tymi dwoma biegunami. I tak, będziemy się starać bardzo, bardzo świadomie te elementy w naszej twórczości eksponować, ale nie traktujemy też tego jak praca naukowa albo nie wiem, misja taka, musimy pokazać kulturę ludową. To na pewno będzie zawsze podyktowane wizją artystyczną. Jak będziemy mieli wizję, żeby taki utwór zrobić, żeby coś tam takiego zamieścić, to tak, ale jak będziemy mieli wizję, żeby zamieścić muzykę z Madagaskaru, no to sorry, no. Madagaskar zwycięży. Nie wiem, czy tam w ogóle mają jakąś muzykę. Oczywiście żartuję, na pewno mają, ale nie mogłem się oprzeć.
To tak na koniec jeszcze bardzo ważne pytanie, które pojawia się u nas w każdym wywiadzie. Kamil się tu już załamuje. Im częściej będziecie grali w Rzeszowie, tym częściej będziecie mieli na okazję odpowiedzieć na bardzo ciekawe pytania na sam koniec, bo to pytanie w naszym wywiadzie jest naprawdę bardzo ważne i przechodzi przez nie każdy zespół, który u nas jest i pragnąłbym, aby tutaj każdy z Was zastanowiło się nad tym pytaniem tak osobiście, przemyślało je i podeszło do tego naprawdę tak poważnie. Jesteście gotowi? Tak? Tutaj wstępnie, tak. Dobra.
Jeżeli uprawiam wstęp, to już przestanę być gotowy.
Gdybyście mogli wybrać, to wolelibyście walczyć z jedną kaczką wielkości konia, czy ze 100 końmi wielkości kaczki?
Kurde, to trudne jest, nie? Czekaj, a za mało danych mam. W co uzbrojone byłyby te konie wielkości kaczki, ewentualnie kaczka wielkości konia?
Same zwierzęta nie byłyby uzbrojone.
No ale zęby, pazury, dzioby, tak? Rozumiem, że to te wszystkie takie... Czyli czekaj, kaczki wielkości konia... Nie, odwrotnie. Konie wielkości kaczki mogłyby gryźć. Ile tych koni miało być?
100.
100. 100 koni wielkości kaczki. No dobra, to chyba bym wolał kaczkę wielkości konia, bo raz by się załatwiło i dobrze, i nie ma zębów.
Ja też bym zdecydowanie tą opcję wybrała.
Poza tym jest jeszcze taki aspekt, że potem można zjeść i to lepiej chyba kaczkę niż koninę, nie?
Kaczka. Już chyba masz doświadczenie z kaczkami, Mikołaj. Kiedyś tak. Zamówiłeś taką pół kaczki i nie zjadł tego, no bo to za dużo. A taka kaczka wielkości konia to dopiero.
No tak, chyba bardziej preferujemy kaczki.
Wielkości konia.
No to wiesz, to zależy jak duża biesiada by była, bo mogłaby być i większa, jeżeli dużo ludzi byśmy zaprosili.